Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Sobór Watykański II w pontyfikacie Jana Pawła II to temat niedawnego rzymskiego sympozjum oraz książki, która gromadzi wystąpienia prelegentów. A dziś na ten temat z księdzem profesorem Zdzisławem Kijasem będzie u nas rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. Wcześniej nadamy dramatyczną relację polskiego misjonarza z Kirgizji oraz wiadomości watykańskie. 21 czerwca na program zaprasza Krzysztof Bronk. W środę zbierze się już po raz drugi, tym razem w Watykanie, wspólna grupa robocza przedstawicieli Wietnamu i Stolicy Apostolskiej. Jak poinformował watykański rzecznik prasowy, dwudniowe spotkanie ma na celu pogłębienie i rozwinięcie dwustronnych relacji. Przewidziano to na zakończenie pierwszego takiego spotkania, dodał ksiądz Federico Lombardi. Odbyło się ono prawie półtora roku temu w Hanoi.
Z wietnamskiej prasy rządowej można się dowiedzieć, że na czele przybyłej do Rzymu delegacji stoi wiceminister spraw zagranicznych Nguyen Tan Son. W jej skład wchodzą funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Urzędu do Spraw Wyznań.
W relacjach Kościół-Państwo odnotowano ostatnio pozytywny fakt. Wietnamskie władze po raz pierwszy oficjalnie uznały obecność misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Mają oni kontakt z Wietnamem już od 16 lat. Obecnie uzyskali tam status stowarzyszenia o celach cywilnych.
Jednym z ostatnich punktów zakończonej wczoraj pięciodniowej wizyty szefa watykańskiej dyplomacji na Kubie było nieprzewidziane oficjalnym programem, ale raczej oczekiwane spotkanie z prezydentem Raulem Castro. Kubańscy telewidzowie mogli zobaczyć w wieczornym dzienniku arcybiskupa Dominika Mambertiego z szefem państwa.
Udając się na hawańskie lotnisko, watykański sekretarz do spraw relacji z państwami powiedział dziennikarzom tylko tyle, że spotkanie z prezydentem było bardzo pozytywne. Wielu zadaje sobie pytanie, czy jego wizyta przyczyni się do poprawy sytuacji praw człowieka na Kubie. Poprzedziło ją zwolnienie jednego więźnia politycznego i przeniesienie 12 bliżej rodzin, ale w czasie jego pobytu dalszych takich decyzji nie było. Dysydenci żywią jednak nadzieję, że wkrótce to nastąpi.
W imieniu grupy żon i matek więźniów politycznych, które co niedzielę maszerują ulicami Hawany, wypowiedziała się stojąca na ich czele Laura Polian. Wyraziła nadzieję, że dojdzie do dalszych zwolnień, podobnie jak po wizycie Jana Pawła II przed 12 laty, kiedy wypuszczono prawie 300 więźniów. Zaznaczyła ona, że damy w bieli nie są rozczarowane, iż nie mogły rozmawiać z arcybiskupem Mambertim. Z góry przecież ustalono, że takich spotkań nie będzie. W czwartek kilka członkiń tej grupy było zresztą na mszy, której przewodniczył on w hawańskiej katedrze. Siedziały w ostatnim rzędzie w białych szatach, w których co niedzielę manifestują. Wczoraj białe damy były na mszy w kościele świętej Rity, a wraz z nimi także zwolniony przed tygodniem Ariel Ziegler. Wśród 75 maszerujących potem ulicami kubańskiej stolicy były też jego żona oraz matka Orlando Zapaty, zmarłego w lutym po prawie 3 miesiącach strajku głodowego.
Obalony w kwietniu i rezydujący ostatnio na Białorusi były prezydent Kirgizji Kurmanbek Bakijew stoi najprawdopodobniej za obecnymi zamieszkami w tym kraju. Bliskie mu siły dążą do destabilizacji przed referendum konstytucyjnym, które ma legitymizować nową władzę. Kirgizja tymczasem znajduje się na krawędzi katastrofy humanitarnej. Do kraju powoli dociera pomoc humanitarna. W jej dystrybucji pomaga polski misjonarz ksiądz Krzysztof Korolczuk.
500 000 miasto Osz, które tętniło życiem, kolorowymi ulicami pełnymi ludzi, miejscowymi restauracjami i oskim rynkiem, dzisiaj oprócz dzielnic zamieszkałych przez Kirgizów przypomina miasto widmo. Do dzisiaj ze spalonego oskiego rynku wydobywa się duszący swąd różnego rodzaju plastiku, syntetyki. W Osz zostały zniszczone domy etnicznych Uzbeków położone przy głównych ulicach. Ulice są puste, widzi się szybko przejeżdżające samochody z obawy przed działającymi w mieście snajperami. Kiedy walki w mieście ucichły, snajperzy wśród nich najemnicy, przemieszczali się po mieście i strzelali do ludzi, wprowadzając i tak już wśród wystraszonych mieszkańców miasta dodatkowy strach i panikę. Nieznaczne ożywienie widać tylko w dzielnicach zamieszkałych głównie przez Kirgizów i w okolicach Placu Centralnego, gdzie do tej pory stoi ogromny pomnik Lenina, gdzie mieszczą się budynki władz województwa, a w tej chwili główna kwatera władz. Plac jest otoczony czołgami i wozami bojowymi. To właśnie tutaj pod eskortą wojska przywożona jest ciężarówkami pomoc humanitarna z lotniska i stąd rozwożona po dzielnicach miasta. W Osz wszystko zaczęło się po północy 11 czerwca w okolicach hotelu Awaj. Bardzo dobrze zaplanowana prowokacja przez bliskich byłemu prezydentowi sił przyniosła sukces. Nieznani ludzie zaczęli strzelać jak do Kirgizów, tak i do Uzbeków. To zadziałało od razu. Kirgizi ruszyli na miasto. Potem rozeszła się wiadomość o gwałtach dokonanych na kirgijskich dziewczynach, którą oficjalnie zdementowała władza dwa dni temu. Ludzie w panice uciekali z tych rejonów lub jak etniczni Uzbecy na granicę z Uzbekistanem. Powstały momentalnie barykady, niektóre zbudowane z samochodowych kontenerów, wzmocnione ustawionymi z przodu metalowymi kratami i kamieniami. Barykady te do tej pory wyznaczają terytoria etnicznych Uzbeków o gęstej, niskiej zabudowie, nazywane mahalami. Jak opowiadali mi Uzbecy, których spotkałem w dzielnicy Czeromuszki, przy przeszukiwaniu zbliż swoich domów przyjechało tu wojsko lub ludzie przebrani za wojskowych na wozie pancernym i zaczęli strzelać po domach. Potem masa, która szła za nimi, zaczęła rabować i wywozić skradziony dobytek i palić domy. Widziałem spaloną szkołę numer 13, specjalistyczną przychodnię zdrowia. W mieście nie ma gazu, nie pracują sklepy. Dostarczana jest pomoc humanitarna, głównie mąka, makaron i niewielka ilość oleju. Nie ma środków czystości, higieny osobistej dla kobiet i małych dzieci. W mieście nie można kupić mleka. Uzbecy boją się przychodzić po pomoc humanitarną, a z drugiej strony władza boi się wchodzić na tereny mahali. Wczoraj pojawiły się w niektórych częściach miasta warzywa, ziemniaki przywożone z pobliskich wsi. U większości ludzi kończą się pieniądze, gdyż większość mieszkańców żyje z dnia na dzień, a teraz nie ma miejsc pracy. Uzbecy z bólem opowiadają o ofiarach tych dni, ale nie potrafią określić liczby zabitych. Dane oficjalne ograniczają się do ofiar, które przywieziono do szpitala lub które zmarły w szpitalu. Tych, których ludzie od razu zabrali z miejsca tragedii, na razie nikt dokładnie nie policzył. Przyjechałem do Osz w sobotę, żeby pomóc w rozpoczęciu działalności humanitarnej organizacji amerykańskiej Catholic Relief Service. Regularnie ksiądz przyjeżdża z Jalabadu do Osz od 4 lat w każdą niedzielę po południu z katechezą i mszą świętą do garstki katolików pochodzenia polskiego, niemieckiego. W tej chwili większość z nich myśli, żeby jak najszybciej wyjechać z tego miejsca. Wczoraj po mszy świętej pojechałem do ludzi z komunią świętą. Z Uzbekistanu, z obozów uchodźców niektórzy wracają do domu. Są również obozy uchodźców po naszej stronie granicy. To ci, których nie wpuszczono do Uzbekistanu, gdyż granicę zamknięto we wtorek. Niektórzy boją się wracać do domów, gdyż sytuacja jest bardzo napięta ze względu na zbliżające się referendum konstytucyjne, które będzie jednocześnie znakiem legitymizacji tymczasowej władzy. Siłą byłego prezydenta Bakijewa będzie zależało, by referendum nie doszło do skutku. Jest obawa przed następnymi prowokacjami na północy kraju.
O dramatycznej sytuacji w Kirgizji opowiadał pracujący tam polski misjonarz, ksiądz Krzysztof Korolczuk, jezuita.
Moim gościem jest ojciec Zdzisław Kijas, franciszkanin, a przed nami mamy książkę po włosku Chrystus, Kościół, Człowiek. Jest to zapis seminarium, które odbyło się 1,5 roku temu w Rzymie, właśnie pod takim tytułem, a dotyczy treści Soboru Watykańskiego II obecnych w pontyfikacie Jana Pawła II. Przypomnijmy to wydarzenie.
W październiku roku 2008 Papieski Wydział Teologiczny Serafikum i Fundacja Jana Pawła II, Centrum Studiów i Dokumentacji Pontyfikatu, organizowała sesję pod tytułem Chrystus, Kościół, Człowiek. aby odczytać na nowo Sobór Watykański II w perspektywie pontyfikatu Jana Pawła II. Jak sugeruje właśnie tytuł, całość tego trzydniowego spotkania została podzielona na trzy sekcje. Pierwsza wokół Chrystusa, druga wokół Kościoła i trzecia wokół człowieka. Zaproszono do udziału w tej refleksji osoby zarówno mieszkające na terenie Rzymu, Włoch, jak i również spoza granic kraju. Do uczestników pismo wystosował Ojciec Święty Benedykt XVI, a sesję otwierał kardynał sekretarz stanu Tarciso Bertone. Ukazały się materiały z tej sesji, które zawierają pełny zapis zarówno referatów, jak i dyskusji, która toczyła się podczas tych obrad.
No właśnie, mamy do czynienia już ze zbiorem wszystkich tych wystąpień już opracowanych. Jak można by streścić zawartość tych wystąpień?
Trudno by mi się pokusić w dwóch słowach powiedzieć wszystko o tym materiale bardzo bogatym, ale to, co się wysuwa na plan pierwszy, zarówno w perspektywie Soboru, jak i pontyfikatu Jana Pawła, to jest mocny teocentryzm. Bóg, który działa w historii poprzez Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, który powołuje Kościół, a w tym w Kościele wspólnocie powołuje każdego człowieka, nadając wartość jego życiu, nadając znaczenie jego historii i temu, co przeżywa, czy to radości, czy cierpieniu. Nadaje wartość zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie i pozwala człowiekowi odkryć swoje miejsce w historii, wartość swojego ciała, swoich przeżyć, a jednocześnie wyznacza mu jasną misję do spełnienia. Ta misja do spełnienia związana jest z jego rozwojem, możliwie najpełniejszym jako osoby ludzkiej, a jednocześnie misja głoszenia Chrystusa, który jest, jak mówił wielokrotnie Jan Paweł II, sensem człowieka, czyli człowiek potrafi odczytać siebie najpełniej w osobie Jezusa Chrystusa. W ten kontekst wpisuje się również liturgia. Liturgia, o której tutaj w pozycji pisze wieloletni ceremoniarz papieski Piero Marini, jak również i profesor Mattia Zausze, że liturgia, która jest wyrazem miłości człowieka do Boga, czyli liturgia, która nie jest jakimś tylko płaszczem, który zostaje narzucony na człowieka, ale sam człowiek w sposób kreatywny, właściwie dla swojego czasu, dla swojej kultury, dla swoich potrzeb duchowych, wyraża swoją miłość i uwielbienie do tej rzeczywistości, która go transcenduje, od której zależy jego życie i w którym również się spełnia jego ziemska pielgrzymka.
Mówimy o tym, że zarówno Kościół, jak i liturgia nie jest celem samym w sobie, a z drugiej strony treścią tego sympozjum było również odniesienie się do nauczania Soboru Watykańskiego II. Jak nauczanie Jana Pawła II i Soboru mają się do siebie?
Jan Paweł II, który uczestniczy w obradach soborowych, co zresztą mówi zarówno Rocco Buttiglione, jak i biskup Tadeusz Pieronek, odczytał swoją misję jako człowieka, jako biskupa, czy później jako papieża, jako zadanie interpretacji Soboru, czy ortodoksyjnej interpretacji Soboru, wprowadzenia tego Soboru w każdą tkankę życia człowieka i życia społeczeństwa, czy życia Kościoła. Od początku stawiał sobie jako cel swojego życia przetłumaczyć dokumenty soborowe na język tego czasu, w którym Kościół żyje i na język taki, jaki jest zrozumiały dla człowieka, który pomaga mu w przeżywaniu swojego miejsca w historii i tych rzeczywistości, które go otaczają. Więc właściwie trudno odczytać Jana Pawła II bez Soboru, jak i również trudno mówić o Soborze bez pontyfikatu Jana Pawła II. Czy on już był papieżem, który mając do dyspozycji całość dokumentów soborowych, wstępując na katedrę Piotrową po Słudze Bożym Pawle VI, miał już odpowiednią perspektywę historyczną, a jednocześnie miłość właśnie nowicjusza do tego wydarzenia wielkiego Duchu Świętym, jakim był Sobór Watykański II. I robił wszystko, aby ten Sobór stał się oddechem Kościoła na dzisiaj.
Kiedy mówimy o języku, w którym Kościół i papież mówi do ludzi, próbuje interpretować Sobór Watykański II, nie sposób tego oderwać również od jakichś wydarzeń, od praktyki duszpasterskiej tamtego pontyfikatu. Czy w tym sympozjum i w tej publikacji te rzeczy zostały ujęte?
Na wiele sposobów zostaje to podkreślone w materiałach z tej sesji, jak również podczas tej sesji. To są tematy chociażby, które podejmował kardynał Poupart, autor jednego z ważnych tekstów na temat kultury. Ale nie tylko, to są teksty kilku kobiet, czy również tekst arcybiskupa Ignacio Sanny. Więc tutaj papież, który wielokrotnie mówił, że człowiek jest rąk Kościoła, który poślubił wymiar duszpasterski soboru, że Kościół jest budowany z ludzi wierzących, że to nie jest podział na takich czy innych, że duszpasterz powinien być, czy stara się być blisko człowieka, że wychodzi do niego, nie tylko aby uczyć go prawdy, ale aby go wziąć za rękę i razem z nim przemierzać drogę historii. Ten wymiar taki bardzo ludzki, bardzo duszpasterski, bardzo, nawetbyśmy sobie powiedzieli, taki przyjacielski, chodzenia śladami Pana, jest bardzo widoczny w wielu tekstach, bo to była jak gdyby hermeneutyka Jana Pawła II w odczytywaniu świata i w jego posłudze światu, czy człowiekowi, który żyje w tym świecie.
Czy ślady tych interpretacji soborowych widać w obecnym pontyfikacie?
No, ja myślę, że w dużej mierze tak. To jest przede wszystkim encyklika Benedykta XVI, Deus Caritas Est, która znów, podobnie jak pontyfikat Jana Pawła i soboru, wychodzi od Boga i pokazuje tego Boga, który jest nachylony miłością do człowieka. To nie jest Bóg oddalony, ale Bóg bliski, który pragnie zbliżyć się jak najbardziej do człowieka, do wszystkich problemów, które go martwią i które go niepokoją. I pokazać mu nie tylko, że Bóg jest blisko, ale że to jest Bóg, który mu pomaga. To jest kolejny tekst papieża Benedykta XVI mówiąc o nadziei, nie? O miłości. Nadzieja, że stać mnie, aby stać się lepszym, stać mnie, aby wyjść z sytuacji trudnej, w jakiej się znajduje i spojrzeć wzwyż, czy spojrzeć przed siebie, gdzie oczekuje mnie Chrystus. Więc wiele tych wątków, aczkolwiek sytuacja historyczna jest inna, w której przeżywamy obecny pontyfikat, jest inna. Ale to, co jest zasadnicze dla Soboru, to Gaudium et Spes, czyli ta radość nadziei na spotkanie z Bogiem przemijającym nas i historię, jest obecna.
Obecnie trwa, można powiedzieć, nawet przedłuża się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. W tym kontekście często się mówi o rzeczach, wydaje się, drugorzędnych, o takim folklorze otaczającym postać Jana Pawła II, o kremówkach, o cudach, o różnych rzeczach. Czy tego typu publikacje i tego typu spotkania mają dodania do człowiekowi współczesnemu coś więcej na temat Jana Pawła II? I co konkretnie?
Ja myślę, że jest to, przepraszam, że to powiem, ale bardzo ważna pozycja. Chyba jedna z najważniejszych, gdy chodzi o próby odczytania Soboru Watykańskiego II w pontyfikacie tego wielkiego papieża sługi Bożego. Jest to pozycja pisana może nie z dystansu, ale z pewnej perspektywy. Perspektywy, którą nadaje ratio i fides, czyli rozum, który potrafi w sposób obiektywny odczytywać, a jednocześnie wiara, która pozwala odczuć obecność Boga. I oprócz całej tej otoczki takiej pobożnościowej, niezwykle cennej i ważnej, niniejsza pozycja i teksty w niej zawarte pozwalają spojrzeć głębiej na postać Jana Pawła II i pozwalają odczytać w niej jak gdyby ahistoryczność. Nie znaczenie, że on nie był w historii, ale jak gdyby przekraczał historię.
Ponadczasowość.
Ponadczasowość, nie? Że nie tylko w tym kontekście, w którym żył, on był ważny, nie tylko dla tych osób, które go spotkały, które doznały jakichś szczególnych odczuć na spotkaniu z nim, ale że on idzie dalej, że to był pontyfikat i to była próba odczytania wizji Kościoła i roli człowieka, która jest ciągle aktualna. I to zgłębienie jest niezwykle cenne, aby ten pontyfikat mógł przemawiać do kolejnych pokoleń, które nie zetknęły się fizycznie ze sługą Bożym, ale będą się stykać z jego myślą i z jego sposobem dochodzenia do człowieka i jego sposobem rozmawiania z człowiekiem, no i z jego miłością do każdego, kto się zjawia na jego drodze.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ojciec Zdzisław Kijas, franciszkanin konwentualny.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.